kłaniamy się serdecznie. Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie.
I Gabriel Garstka. Dziś ciąg dalszy o De Gaulle'u i to tak syntetycznie, dlatego że tego jest dużo. Czy wszystko nam się uda wobec różnych zmian w programie? Nie wiem, ale tego jest dużo.
Będziemy próbować.
Najważniejsze rzeczy, bo taka synteza jest niestety potrzebna, to jest przypomnienie o tym, co właściwie De Gaulle'owi zawdzięczamy. My tutaj, w Polsce, no, ogromną odwagę, że przyjechał do nas w 67, że był w Zabrzu, był w Krakowie, że przyjechał w ogóle nas tu odwiedzić, no i oczywiście przypowiedzieć nam, czego niestety nie słyszeliśmy, bo całe przemówienie w Krakowie zostało ciężko ocenzurowane i w ogóle nie wiem, czy ktokolwiek ze studentów tam był na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiem, że przyjechał i wygłosił no, bombowe przemówienie. Jak to przeczytałem, mówię, to chyba byłoby... trzeba było później czekać na prezydenta Cartera, żeby w ogóle usłyszeć jakieś takie wolnościowe przemówienie.
No i na papierze. To.
A nie, no to już w ogóle to nasz rodak, to już przeszedł. Więc to jest bardzo ważne. On względem komunistów, i tu chciałem powiedzieć, był bardzo ostry. A mianowicie, proszę sobie wyobrazić, że po publikowaniu Hellinga Grudzińskiego we Francji, prawda, tej wiekopomnej w końcu pozycji, przypomnij mi, Krzysiu.
Inny świat.
Another world, jak mówił kolega. Inny świat. I po procesie Krawczenki wyszło na jaw, że w Rosji Sowieckiej to po prostu jest jeden wielki gułag. I tam pracują za darmo miliony ludzi i w ogóle. I oczywiście nikt nie chciał wierzyć i Francja nie uwierzyła. Mimo absolutnej jasności było wszystko jasne. Już nie było,
to było zapatrzenie się w tak zwany realny komunizm, który był poza granicami Rosji nierealny.
Tak. I to nie umiem sobie tego w ogóle wytłumaczyć. I to jest takie zjawisko, które chyba dotrwało do upadku Związku Radzieckiego. Oni ślepo wierzyli w tę ideę. Zresztą do dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiedzą, we Francji jest jakaś partia taka trockistowska, prawda? To jest dopiero Lew Dawidowicz Bronsztań ma swoją partię, panie.
No już tutaj... No, nie tylko tam, to...
No nie, nie tylko. Tak,
to dobrze. Jest mit wszechświatowej rewolucji.
I tu niektórzy nawet sobie to wzięli do serca, ale i teraz druga rzecz, bardzo ważna, Krzysiu, chciałbym, żebyś to powiedział. Mhm. Jeśli chodzi o wojskowość, to on, będąc w Polsce tutaj jako doradca wojskowy, uczestnicząc w wojnie polsko-bolszewickiej z 20 roku i otrzymawszy tam Virtuti Militari za odwagę i nie tylko, bo prowadził wykłady.
Nie, a Virtuti to dostał za to, że był z oddziałem w polu.
Tak, no to jedno.
A za wykłady to dostał podziękowanie bardzo.
To jest, tak, absolutnie, to trzeba rozdzielić obie rzeczy, ale widząc to, co się dzieje w bitwie manewrowej, w zasadzie napisał książkę.
On, znaczy nie tak od razu, on obserwował, jak skuteczne są manewry kawalerii polskiej. No jak świetna jest przede wszystkim kawaleria, skoro dorównała, a w końcu przewyższyła kawalerię kozacką, legendarną, prawda?
Oczywiście.
Z czasów carskich. I w tym momencie, gdy pojawiły się w pierwszej wojnie, pamiętajmy, nad Sommą pierwszy raz czołgi pod Cambrai, wpadł na pomysł, że te czołgi powinny zastąpić kawalerię, ale manewr powinien zostać ten sam. Czyli błyskawiczne przedarcie się, nawet najbardziej wąską szczeliną, tak. I natychmiast marsz do przodu, nie oglądając się na tyły.
Tak.
No, co się stanie, to się stanie. Gdyby Francuzi, dzisiaj już to możemy autorytatywnie powiedzieć, zastosowali tą strategię De Gaulle'a w 1939 roku i na żadną linię Marzynota się nie oglądali, te miliony utopione w to alzackie błoto, to by rozgromili Niemców do grudnia 1939, na co Polacy liczyli.
No jest jedno, a drugie, przeczytał ten artykuł o tej wojnie manewrowej niejaki Guderian i on to po prostu wprowadził w życie. Tak, coś nieprawdopodobnego, ja już nie będę mówił. Francja słynie z tego, że ma bardzo dobre ideologiczne podejście do wielu spraw.
A bardzo fatalne wykonanie. Prawie jak my.
No, rewelacja, to jest to. I teraz tak, zawdzięczamy mu bardzo dużo, tylko jest jedna rzecz, która mnie bardzo martwi. Po wojnie, jak się wojna skończyła, on wycofał swoje poparcie dla rządu emigracyjnego w Londynie. Uznał granicę na Odrze i Nysie i oczywiście w ten sposób jakby spod nóg wyciągnął dywan rządowi londyńskiemu i lubelski został uznany.
Nie, rządowi londyńskiemu wyciągnęło dywan spod nóg, oczywiście rząd brytyjski.
Brytyjski, a i Francuzi automatem, tak.
A Francuzi nawet, oni nawet z opóźnieniem. Jedyny rząd, warto to przypomnieć i zawsze pamiętać, który nie odwołał uznania rządu emigracyjnego do lat 70. Właściwie nigdy. Watykan? To był rząd, nie, to był, no, Watykan swoją drogą, to był rząd Irlandii.
Aha, proszę
nie,
bardzo.
Ja mówię o Regalnie.
Proszę bardzo.
I tam się nawet rząd polski miał zamiar przenieść do Dublinu, no nie przeniósł się do Dublinu, natomiast nasz przyjaciel Tomek Wybranowski się przeniósł i zastępuje nam tam rząd emigracyjny.
Wszystko wiemy o Irlandii dzięki niemu. I jest oczywiście ta wiekopomna zasługa dla całej Afryki i nie tylko. Właściwie wszystkie kolonie dostały gratis tam wolność. No ta Algieria to jest oczywiście, można godzinami o Algierii, ale tych krajów, które dostały tę wolność za darmo, jest jednak bardzo dużo. 21 krajów.
Ja pamiętam to, bo to wtedy w trzeciej klasie byłem szkoły podstawowej.
O kurczę.
I żeśmy kleili, każdy miał sobie wybrać flagę jakiegoś państwa.
Ho, ho.
No więc wszyscy tam różne były, przecież te Gwinee.
Tak, były, tak. Tak.
Jakieś takie to Mali.
Chyba jedyna Gwinea tam się niestety...
Troszeczkę wcześniej, ona tak. W 58 roku, ale ją też doliczyli do tego. Natomiast ja sobie wybrałem Madagaskar.
No,
no oczywiście, dlaczego?
No.
Nie dlatego, że tam Żydów chciano zesłać. Pamiętajmy, Niemcy chcieli zesłać,
tak.
A nasi idioci się podłączyli. Ale dlatego, że był tam Benioski.
A, to jest jedno. A drugie, jestem pod wrażeniem tego, czego dokonał w Algierii, bo on wiedział, kiedy dochodził do władzy w 58, że tak. Sytuacja jest wybuchowa, że to grozi wojną domową.
To już w zasadzie była wojna domowa.
To już była wojna domowa.
OAS oczywiście no, 8
lat,
tak.
Ale pod koniec OAS to pod koniec. Natomiast wojna trwała od 54. To już było 4 lata konfliktu nieustającego. Francja już prawie, że wygrywała i nagle wiadomo, że to się zaczyna robić coraz mniej interesujące.
Znaczy, będzie to po prostu permanentny konflikt i powtórzenie z Dien Bien Phu.
I on przyjechał, tak, przyjechał i mówi do nich otwarcie: Francuzi, zrozumiałem was. I oczywiście to był chyba największy blef w historii Francji, bo...
Wszyscy po swojemu to robią.
To jest jedno, a drugie, on wiedział, że i powiedział to otwarcie, że to nie ma tak, że oni się zasymilują u nas we Francji, gdy przyjadą, bo moje miasteczko, zresztą później to w jakiejś konferencji prasowej powiedział, że moje miasteczko, które by się nazywało Colombey les deux, nie z Eglise, tylko les deux Minaret, prawda? Wiedział, że ta asymilacja będzie trudna albo wręcz niemożliwa i że trzeba się tego problemu jak najszybciej pozbyć. Zrobił referendum, wszyscy Francuzi powiedzieli się za niepodległością i poza...
Ale to było piękne, bo on powtórzył w dużej mierze manewr Napoleona, który w każdych takich sytuacjach mówił plebiscite i nie wszyscy... Nie chodziło oczywiście o to, co ludzie tam zagłosują, bo tak, i tak ważne, kto liczy. Chodzi o to, że odpowiedzialność spadała na wszystkich.
Tak,
to nie był on, który oddał i tutaj propaganda wrogów, a miał ich sporo. Świetnie zresztą ich wszystkich wymanewrował. Oni się w końcu sami zagryźli. Nasi powinni się z tego uczyć. Natomiast powiedział wyraźnie, naród chciał, co chcecie ode mnie? Naród chciał, wykonałem wolę narodu. I oczywiście przekonał ten naród, że warto się pozbyć Algierii. Zresztą od razu muszę powiedzieć, ponieważ mój ojciec był architektem miasta Algier, że ze szkodą dla Algierii.
To jest jedno.
Algieria niestety...
Ach, to nie będziemy, nie, doszła... błagam, nie mówmy o Algierii, bo to jest temat, no my sobie zrobimy jedną audycję o Algierii, która jest, dlatego że kocham Alberta Camus, który urodził się w Oranie i w ogóle dla niego...
Inteligentnie powinno to być bardziej z drugiej strony rozegrane, ta kultura francuska zresztą teraz odżywa, jeżeli Algieria się odrodzi, to
Cała Afryka ma skierowane swoje anteny paraboliczne na Francję i to jest okno na świat. Francja zresztą jest bardzo zainteresowana tym. Tam są oczywiście interesy, które w tym wszystkim odgrywają bardzo poważną rolę. No i tyle. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, ilość Senegalczyków, Marokańczyków, Tunezyjczyków, które wyzwalało Europę w ramach wojsk francuskich, które były przy sojuszniach, to jednak jest imponujące. Prawdziwych tych było 115 tysięcy, natomiast wojska Leclerca, które dołączyły, było 200 tysięcy, czyli Francja kończyła wojnę mając 300 tysięcy ludzi pod bronią.
No ale myśmy mieli więcej.
A nie, no to ja już o nas nie mówię, bo to można... Czyli
półmilionową armię wewnętrzną.
Tak. Nie, no to w ogóle Polska jest takim...
Znaczy Polska jest czwarta. Po prostu czwarta.
Tak, no i oczywiście też nas wyrolowano straszliwie, nie będę mówił co
no
i jak.
Nie tyle wyrolowano, ile po prostu nie dopuszczono do głosu. Polska była zbyt niewygodna.
Tak.
Dlatego,
tak.
Że była autentyczna.
Tak, dokładnie.
I to był zielony wróbel, którego trzeba było zadziobać, bo pokazywał, że wszyscy są szarzy.
Tak, to nie będę już nawet... To co, posłuchamy Legii Cudzoziemskiej, bo to taka...
No, oczywiście. Légion étrangère.
Étrangère, tak. I oczywiście Le Boudin. No i rokrocznie oczywiście 14 lipca
defilują,
to już ho-ho-ho.
Champs-Élysées.
Ach, jak oni ładnie wyglądają, to już nic, nie będę nic mówił. Jest problem. Wytłumacz mi, Krzysiu, 68 rok, właściwie to jest katastrofa. De Gaulle musi nagle uciekać do Baden-Baden, do bazy wojskowej, do byłego generała, który tam się mu w Algierii nawet podniósł, do Massu i mówi, słuchaj stary, co się porąbało tutaj u nas. I przyjeżdża do niego. Francja się dowiaduje, że on nagle zniknął na 5 dni czy 3, już nie powiem dokładnie tych dni, i on jest w bazie wojskowej francuskiej w Niemczech. Ty dajesz znać, że co? Że co? Że przyjedzie z żołnierzami i będzie prowadzał porządek? Czy co to
no, jeżeli rzeczywiście jego przeciwnicy dokonaliby puczu, bo to był próba puczu wtedy.
To była próba puczu, tak?
To oczywiście z zewnątrz by interweniował, podrywając naród od wewnątrz. Tak. Natomiast to generalnie wszystko się rozeszło po kościach. Nikt nie chciał oasowców słuchać. I w zasadzie naród ocalał. Ale jego autorytet tu zaważył. Właściwie cała Piąta Republika to jest Republika de Gaulle'a.
Tak.
To jest,
no ja jestem pod wrażeniem tego, co nastąpiło potem, dlatego że komuniści widząc, jakie jest niebezpieczeństwo i wiedząc, że otrzymują po cichu forsę, więc nie może tutaj się pozbawić tych dochodów i z jednej, i z drugiej, bo przecież wiadomo, że każda partia legalna we Francji dostawała subsydia.
Nielegalnie.
Nielegalne dostawała jeszcze z Moskwy, więc zrobili co chcieli. Przeraził się Kazuki, który wtedy był syżyty, że to będzie nie tak i skierowali ten pochód, bo tam pochody zaczęły chodzić. Tak. I po tym wszystkim nastąpiło coś, co dla mnie do dzisiaj jest ewenementem. To się nazywa les accords de Grenelle. Czyli nagle do jednego, przy jednym stole, związki zawodowe, premier, ministrowie, wszyscy siadają i mówią, dobra, podwyżka najniższej płacy o 10-12. W ogóle tutaj to 30, a tutaj to, a tu
tak,
takie.
Tak, jeden z największych w Europie.
Niepraw, dokończ Krzysiu, bo ja
znaczy,
po prostu...
Nie, dobrze mówisz. Nie chcę tutaj jakby...
Kwiatków sadzić, tak?
Tak. Natomiast jedna rzecz, że wreszcie Francja przekroczyła ten próg dorabiania się na własnym społeczeństwie. Stwierdzili, że bogate społeczeństwo o wiele lepiej rozwija się niż społeczeństwo, gdzie się państwo bogaci, a obywatele są biedni. I wtedy to, co my teraz przeżywamy, gdzie się daje 500+, daje się to, wtedy to tam właśnie dano. Ja rozmawiałem z taką rodziną cygańską, przez omyłkę rozbiłem sobie namiot, myśląc, że to kemping, i oni mi opowiadali, że nie muszą pracować, bo na każde dziecko mają taki ten, że oni tylko jeżdżą po Francji.
Nie, no to nie, to...
I zbierają, ponieważ porejestrowali te dzieci w kilku miejscach, więc zbierają te 500+, ówczesne, franków, nie pamiętam już ile to
było. Musiało być nieźle, tak zwane allocation familial.
Allocation, tak.
No i bardzo dobrze. No nie.
A potem Francuzi mi mówią, a on mówi, no wiesz, ale przynajmniej nadrabiają.
Lepiej, żeby od nas dostali, aniżeli sami to poszli, nie?
Znaczy, po pierwsze nie muszą kraść, zniknął problem. Po drugie się ucywilizowali, bo oni jeździli kamperami.
Wiesz,
takie wozy z cygańskie, dlatego im się pomyliło z kempingiem. Jak zajechały te kampery, no jedyne co je odróżniało, że były ładnie malowane, ale normalnie malowane wozy z pięknymi tam Renault czy Peugeotami.
Nie, no niesamowite.
I oni ratują demografię Francji.
A to jest jedno.
To są nasi, cyganie, Żytan, którzy po pierwsze umuzykalniają ten naród, choć Francuzom niczego nie brakuje, gorzej z nami, ale jednocześnie nie spada im przyrost o te 40 nieszczęsnych milionów, na których się zaczepili.
Przypominam, Francja ma chyba według statystyk 66-67 milionów z terytoriami zamorskimi. To nie jest byle co. Prawda? To nie jest byle co. To co, zakończymy, bo widzę, że chyba nam się tutaj będzie powoli to wszystko się kurczy.
Jestem anegdoty.
Anegdoty. Nie. Więc te anegdoty, których nie znajdziemy ani w wikicytatach, nigdzie. Dowiedziałem się, że swojego czasu ambasador Związku Radzieckiego na rozmowach z De Gaullem zaczął mówić, że tutaj Sowieci mają bombę, to tego, broń nuklearną, zniszczą w razie czego, jak będzie tego.
To... Co to nie mają.
No co to nie mają. A De Gaulle jednym zdaniem, świetnie, no to ja wysadzam w powietrze Kijów. I koniec. I tu się rozmowa skończyła. Proszę Państwa, tego typu rozmowy mają miejsce i dzisiaj. Takie szantaże albo rozmowy o tym, kto komu całe miasta wysadzi w powietrze, mają miejsce i dzisiaj. Nie będziemy o tym mówili. Mam nadzieję, że zrobimy cykl o prezydentach Francji. To wtedy porozmawiamy o takich rozmowach, które miały miejsce.
Ale to już nie od nas zależy.
To już nie od nas zależy. O Stalinie walnął coś takiego, no bo w końcu musiał z nim pertraktować. Proszę sobie wyobrazić, że on powyciągał z różnych gułagów i stalagów sowieckich tych wszystkich wszystkich Francuzów, który wcielono do Wehrmachtu, szczególnie z Lotaryngii. I masowo przyjeżdżał, kilkakrotnie tutaj, chyba dwukrotnie był w Polsce po wojnie, żeby, czy wysłał komisję.
Był w Paryżu, był w Moskwie, tak.
Tak, żeby wypuścić tych biedaków, bo oni nie wiedzieli, co robili. No i wypuścili. Rosjanie wypuścili, nie wszystkich, ale wypuścili. Wypuścili i to było naprawdę niezwykłe wydarzenie.
Znaczy, tutaj zadziałał mit Normandia-Niemen. Znaczy takie jednostki, która uciekła z Francji do Rosji. Tak. No początkowo Rosjanie nie wiedzieli, co z nimi w ogóle mało brakowało, aby ich wszystkich wydali Niemcom.
Tak.
Natomiast wybuchła wojna i wtedy oni nad Niemnem powołano jednostkę francuską.
Bardzo się spisała.
Świetnie się spisała, ale była przykładem jedynym jakiegoś uczciwego aliansu Zachodu ze Wschodem. Oglądałem taką siedzibę, oni mają swój klub, są niezwykle w Petersburgu szczególnie noszeni na rękach. Klub Normandii-Niemen. I tam...
Odznakę mają, widziałem.
I kontynuowane jest to przez dzieci tych, którzy byli. I Rosjan, ponieważ ta formacja była wspólna potem, bo byli i piloci rosyjscy. Znaczy ogólnosowieccy, bo nie tylko Rosjanie, tam Gruzini, tam jeden Polak był. Natomiast oczywiście Francuzi też byli różni.
No ja mogę, ja już tylko powiem jedno. Sam stwierdził, że jest mu trudno zarządzać narodem, który ma 243 gatunki serów. No to jest oczywiście taka anegdota. Gdy zwiedzał jeden z ośrodków badawczych Francuskiej Akademii Nauk, to tam ten profesor mu przedstawia, tutaj mamy różnych takich naukowców, którzy poszukują, po francusku to się nazywa chercheur, a on mówi, a może znajdziemy jakiś trouveur, czyli...
Takich, co znaleźli.
Takich, co znajdujących, tak. Bo tych, że poszukują, to my wiemy, ale może ktoś, któryś tu jej znalazł.
Wreszcie jest jakiś, jakiś znalazca.
Tak, nie, ale oczywiście świadom był tego, że to wszystko trzeba inwestować. To nie jest tylko tak, że to spada z nieba.
Ten wspaniały ośrodek, który się rozwinął na granicy szwajcarsko-francuskiej.
CERN.
Słynny CERN.
A tam Polacy mają swoje wielkie zasługi. Nie wiem, czy wiesz, Krzysiu, bardzo Nagroda Nobla Szarpaka, to nie jest byle co.
A przy tym w rozwoju Francji również Polacy mają swój udział.
Ale nie,
o wiele większy niż Francuzi u nas.
Ojej.
No takim ogromnym polonofilem i jak mówił nawet po pradziadku pochodzenia polskiego był Jules Verne, który chciał kapitana Nemo zrobić Polakiem, no ale była awantura, bo w tym czasie było przymierze z Rosją i który miał rosyjskie statki zatapiać, więc chcąc dogryźć Brytyjczykom, no zrobił z niego Hindusa, co Brytyjczyków zatapiał.
I dotarłem do rzeczy niezwykłej. Wspomniałem zresztą na ostatnim spotkaniu o tym. W 1905, kiedy ma miejsce separacja kościoła od państwa, de Gaulle świadomie zabiera się razem z jezuitami, którzy prowadzili to liceum, w którym się uczył. I wyjeżdża, to jest jego pierwszy nie tyle wyjazd, ile po prostu wyjazd, pierwsza emigracja de Gaulle'a. O charakterze dobrowolnym, tylko dlatego, że nauczycieli wyrzucają z kraju. Bo ta separacja spowodowała, że część kongregacji...
Do Belgii wtedy się
przeniósł. Do Belgii się przeniósł. Jego ojciec natomiast był dyrektorem liceum w Paryżu, gdzie, i teraz jak zobaczyłem listę uczniów, których uczył, mało z krzesła nie spadłem. Przyszli marszałkowie Francji, przyszli premierzy, ministrowie, wszyscy oni przychodzili przez ręce ojca.
Słynne Charles de Gaulle, nie, słynne Charlemagne.
Nie, lycée Charlemagne, tylko że po prostu de la Tour de Tassigny był uczniem ojca de Gaulle'a. I tam jest cała lista, już nie będę niewiarygodny, jak ten świat jest ciupeńki. Ile razy uciekał, jak był w niewoli u Niemców podczas I wojny światowej?
Od 6 do 8.
Kogo, niestety... kogo poznał tam, bo jakiego przyszłego...
Michaiła Tuchaczewskiego, oczywiście.
Tak.
Który mu zresztą w tych ucieczkach pomagał i go ratował. On był niestety bardzo wysokiego wzrostu. Dokładnie o głowę wyższy niż inni. I go łapano bardzo.
Z
Ingolstadt
uciekał. Wspomniałeś,
to jest na granicy Bawarii i Wirtembergii.
Tak.
No i zanim dotarł do Renu, to już wiedzieli, że ten wielki drągal, czy szparak, jak go nazywano, czy ten wysoki uciekł.
I ostatnia rzecz. Krzysiu, słuchaj, jestem wstrząśnięty. Jest wojna izraelsko-arabska, 67 i nagle de Gaulle w konferencji prasowej otwarcie mówi, że to jest naród elitarny i o tendencjach władczych. Oficjalnie zdezawuował Izrael w swojej wojnie, w tej wojnie 67 roku. Mimo, że miał w swoim rządzie ministra pochodzenia żydowskiego.
Ale to nie miało przykład, bo ministrowie pochodzenia żydowskiego, Francuzi byli Francuzami.
Tak, krótko.
I tu nie mieli nawet wątpliwości, że racja stanu
Natomiast Izrael Francuzka. Został postawiony pod pręgierzem. I to publicznie. Że takich numerów nie wolno robić. czy miał rację, czy nie, pytanie. Ja wiem tylko jedno.
Do połowy, dlatego że to Izrael był wtedy napadnięty, a nie napadał. O ile wiem, to wtedy Egipt wypowiedział wojnę.
Coś tam było, tak. Oni się
bili. Natomiast oni, no... Dowcip polega na czym? Dlaczego to jest sześciodniowa? No bo w szabat nie wolno wojować.
Słuchaj.
Więc to było od niedzieli do piątku.
Ja wiem tylko jedno. Nie darowano mu tego. Od 67 w prasie bezustannie atakowano go. Oczywiście to nie podważało sojuszu Francji z Izraelem. Pomoc i nie tylko...
Który był na innych zasadach.
Na innych zasadach.
Ale powiększyło jakby to być aktywa francuskie wśród Arabów.
To jest to. I jeszcze pytanie, które jest szkoła myślenia, do której należy de Gaulle. Bo przypominam, 1890 data urodzenia. Czyli on miał 15 lat w 1905. On należał do szkoły myślenia historycznego. Jakiej?
Szkoły Annal.
Szkoły
Bardzo
Annal.
Ciekawej szkoły, która potrafiła jakby powiązać stare osiągnięcia Francji z głównie napoleońskim.
Ja jestem pod wrażeniem kilku jego uwag, bo takie myślenie, jakie on reprezentował, już dzisiaj nie ma. Nie ma czegoś takiego, jak on nagle widzi, jak Amerykanie wchodzą po Pearl Harbor do II wojny światowej i w tym momencie, będąc zresztą wtedy w Azji, mówi, to już jest początek końca tej wojny. Już wiemy, że Hitler przegra po wejściu Ameryki do konfliktu.
To
jest nieprawdopodobne, ale to było oczywiście do przewidzenia. Niemniej trzeba było być wizjonerem, żeby to powiedzieć. O innych rzeczach nie będę wspominał, bo on stali nie powiedział się w sposób jasny. Wielki człowiek, wielki zbrodniarz. Krótko. Nie ma żadnych tych...
Czasami nawet przestawał być człowiekiem.
Nie, to w ogóle to jakiekolwiek kategoryzowanie...
Jak ktoś powiedział nad człowiek, to już nie człowiek.
To jest o Stalinie, ale, to już nie będziemy mówić, bo tutaj my spędzimy... Natomiast bardzo, bardzo właśnie nie mogę się tego do końca wytłumaczyć. Mimo, prawda, ogromnej sympatii do Stanów, zawsze potrafił im jakiś przytyk straszliwy zrobić. I proszę sobie wyobrazić, jest na pogrzebie Johna Kennedy'ego, zamordowanego w Dallas. Tak. No i ktoś go się tam pyta, a co pan myśli o Jackie Kennedy, bo taka piękna dziewczyna
ona wyjdzie.
Ona skończy na pokładzie armatora greckiego. Nie pomylił się chłopak. Była łona Sisa na wyspie i została jego żoną. Takie luźne wstawki, tego jest więcej. Ja tutaj nie chciałem wszystkiego wyciągać. Tego jest strasznie dużo.
O de Gaulle można powiedzieć to samo, co powiedział Piłsudski, że jak mu przypisywali jakieś wizjonerstwo, czy tam siódmy zmysł, on powiedział, jaki tam siódmy zmysł? Myśleć trzeba.
No to będziemy myśleć.
I ten potrafił myśleć, tak. Błyskawicznie myśleć. Tak. To jest ważne.
Świetnie.
I jak wyciągał jakieś wnioski, to już się ich trzymał, to już ich nie podlegały one dyskusji, no chyba, że były, żeby, ale dogadał się i z Zachodem, i z Wschodem. On wiedział, że trzeba ograniczyć Amerykanów, no żeby nie skolonizowali Europy na swój sposób. I tak został dokonany zalew kultury, tej słynnej popkultury.
Ile jeszcze mamy?
Natomiast, co było istotne, wypromował kulturę francuską wbrew amerykańskiej i ona się ostała.
No, to tak.
Zobaczmy, wszędzie zalało. Nas też Beatlesami zalało. Aczkolwiek jak wyszły czerwone gitary, to znikali Beatlesi.
Tak.
U nich utrzymała się, była dotowana, dofinansowywana. Tym momencie, jak gaśnie gwiazda de Gaulle'a, wypłynęła na Mireille Mathieu, była... naprawdę z najuboższej rodziny, jaka w ogóle istniała w Awinionie. 14 dzieci, które spały wszystkie w jednym pokoju.